Elon Musk, grupa ekspertów od sztucznej inteligencji oraz prezesi z branży AI wzywają do przerwy w pracach nad sztuczną inteligencją. W liście otwartym opublikowanym w sieci postulują 6-miesięczną przerwę w uczeniu i rozwijaniu botów w rodzaju ChatGPT, który według nich wyrwał się spod kontroli. Wśród argumentów pojawia się potencjalne ryzyko dla społeczeństwa i ludzkości. Muska wsparł m.in. Steve Wozniak, współzałożyciel Apple'a. A z nami zapowiadany gość, pan Maciej Chojnowski, dyrektor programowy i współtwórca Centrum Etyki Technologii w Instytucie Humanites, orędownik odpowiedzialnych innowacji. Witamy pana.
Kłaniam się, dzień dobry.
Czy ten list to jest rzeczywista troska o losy ludzkości?
Nie chciałbym przypisywać autorom jakichś negatywnych intencji. Future of Life Institute istnieje od dobrych kilku lat, gromadzi znakomitości, między innymi Maxa Tegmarka, to jest świetny, światowej klasy fizyk, który też zajmuje się właśnie zagadnieniami technologii i potencjalnego wpływu negatywnego właśnie na właściwie cywilizację ludzką. Więc można się nie zgadzać z niektórymi tezami, być może zbyt kategorycznymi, osób, które tam działają, powiedzmy programowo, tworzą radę programową, czy ten zespół taki zasadniczy, jeśli chodzi o kształtowanie programu. Natomiast no, nie przypisywałbym im chyba negatywnych jakichś intencji. Natomiast niewątpliwie budzi niepokój fakt, że ten instytut, z tego co wiem, jest w dużej mierze finansowany przez Elona Muska. Elon Musk też był jednym z pierwszych sygnatariuszy tego otwartego listu i on bardzo często wygłasza opinie przestrzegające przed sztuczną inteligencją, ale trzeba pamiętać, że zarazem jest to taki przedsiębiorca, który bardzo intensywnie działa na tym polu, w związku z czym to budzi moje większe zastrzeżenia. Myślę, że za chwilę możemy przejść do szczegółów tego listu i tutaj tak przyjrzeć się temu, co budzi pewne wątpliwości.
Ale zanim, to może to jest taki ruch, który ma pomóc im dogonić konkurencję, która coraz mocniej ucieka w tym wyścigu?
No to jest niewątpliwie ewentualność czy pewna interpretacja, której nie należy zupełnie wykluczać. Tak jak mówię, ja nie chciałbym przypisywać im takich intencji, bo ciężko to zrobić, natomiast mam wrażenie, że rzeczywiście Microsoft, no, który jest firmą matką OpenAI, która ChatGPT i różne wersje tego, powiedzmy, silnika, który to napędza, stworzyła, czyli te wszystkie wersje wersje GPT 2, 3, 4, prawda, to niewątpliwie no, wybija się na czoło w tej chwili peletonu, prawda, rozwijającego AI. I tutaj powiedziałbym, no, pogmatwała nieco sytuację innym firmom, które wydawały się być pionierami. Więc niewątpliwie coś jest na rzeczy, ale nie chciałbym tego, wie pan, tam też podpisały to poważne osoby, no Stuart Russell chociażby, czy Gary Marcus. To są często ludzie stojący po różnych stronach tak naprawdę w tym myśleniu o przyszłości sztucznej inteligencji, tego co nam zagraża, bo powiedzmy Gary Marcus jest bardzo sceptyczny wobec takich katastroficznych wizji AI, które miałyby, nie wiem, dojść do tego właśnie tej osobliwości, tak zwanego momentu osobliwości, czyli powstania właściwie takiej superinteligencji, czy początkowo właśnie ogólnej sztucznej inteligencji, która dorówna człowiekowi, a potem wykształci skokowo jakieś niezwykłe nadludzkie moce. Gary Marcus to jest neurokognitywista, on jest sceptyczny wobec tego. Z kolei Stuart Russell wydaje mi się człowiek o niebagatelnym dorobku, jeśli chodzi o właśnie rozwój AI, autor z Peterem Norwegiem takiego podręcznika, który jest biblią właściwie machine learningu. No zdecydowanie bardziej takie scenariusze katastroficzne przyjmuje, więc tam są różne opcje wśród ludzi, którzy podpisali ten list obecne i nie chciałbym im przypisywać złych intencji, natomiast...
No właśnie, panie dyrektorze, w liście pojawiają się pytania dające do myślenia, bo czy powinniśmy pozwolić maszynom zalać świat propagandą i nieprawdą? Czy powinniśmy zautomatyzować wszystkie zawody, w tym te dające satysfakcję? Czy powinniśmy rozwijać nieludzkie umysły, które w końcu mogą nas przewyższyć, przechytrzyć i zastąpić? Pan podziela te obawy?
Tak, ja podzielam znaczną część tych obaw, tylko nie wiem, czy ten list I zebranie tego wszystkiego do kupy, że tak się kolokwialnie wyrażę, rozwiązuje sprawę, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że w tej chwili na świecie jest ponad chyba 170 przyjętych różnych kodeksów dotyczących etyki sztucznej inteligencji, opracowanych na różnych szczeblach. Rządowych, międzynarodowych, przez korporacje, przez instytucje z trzeciego sektora. Więc jest bardzo dużo wytycznych. Część z nich ma charakter, powiedziałbym, bardziej obowiązujący niż inne. W Europie dla nas kluczowe są wypracowane przez grupę roboczą wysokiego szczebla, powołaną przy Komisji Europejskiej, wytyczne dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji. Kategoria godnej zaufania sztucznej inteligencji, czy koncept godnej zaufania sztucznej inteligencji, czyli Trustworthy AI, to jest taka koncepcja obejmująca etykę, prawo i solidność techniczną. Te wytyczne, o których przed chwilą powiedziałem, obejmują etykę i solidność, natomiast prawo dotyczące AI to jest osobne rozporządzenie, tak zwany AI Act, nad którym cały czas trwają prace i jakieś konsultacje. I tutaj niewątpliwie też wprowadzenie tych dużych, wielkoskalowych modeli językowych wprowadziło pewne zamieszanie i pokrzyżowało to może szyki tutaj twórcom tego rozporządzenia. Niemniej to nie jest tak, że my jesteśmy na jakiejś pustyni, prawda? Tutaj tego typu inicjatywy są. Ja raczej właśnie spodziewałbym się tego, że odpowiednie prawo zostanie wreszcie przyjęte, bo nie tylko Europa chce to jakoś uporządkować, ale także Stany Zjednoczone.
No właśnie, panie dyrektorze, czy jest już jakiś zestaw zasad czy regulacji, które dotyczą wykorzystywania sztucznej inteligencji?
Jak najbardziej. Właśnie to, co wspomniałem, czyli te wytyczne dotyczące godnej zaufania sztucznej inteligencji wskazują na te 7 wymogów takich. To jest przede wszystkim przewodnia rola człowieka. Po drugie, to jest solidność techniczna i bezpieczeństwo. Dalej mamy coś takiego jak ochrona prywatności i odpowiednie zarządzanie danymi. Mamy też obowiązek transparentności czy przejrzystości. Chodzi też o zapewnienie różnorodności, braku dyskryminacji i sprawiedliwość. Wreszcie o dobrostan społeczny i środowiskowy, to jest bardzo ważne. I na koniec od mechanizmu odpowiedzialności. To jest takie 7 zasad i znaczna część tych zasad jest też obecna w prawie, które dotyczy właśnie sztucznej inteligencji, w tym projekcie rozporządzenia. Więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że te wartości czy wymogi już są. Są także narzędzia wypracowywane. To jest kluczowa część działalności naszego ośrodka zresztą. Tak? Centrum Etyki i Technologii nie jest watchdogiem, który przestrzega przed niebezpieczeństwami, ale przede wszystkim tworzy treści i wychodzi do środowiska zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym z propozycją współpracy bądź nauki, szkoleń dotyczących właśnie implementacji, etycznej, odpowiedzialnej implementacji AI, bo takie rzeczy już istnieją, więc my przedstawiamy też swoje rozwiązania w tej materii, swoje podejście do tego i to nie jest tak, że ten list się pojawia w próżni. Natomiast na co warto zwrócić uwagę i co nas szczególnie w CET i w Humanitas niepokoi, że mimo istnienia wielu różnych narzędzi, które dałoby się już wykorzystywać do tego, żeby starać się czy rozwijać, czy wdrażać, w sensie stosować sztuczną inteligencję w różnych instytucjach czy organizacjach, mam wrażenie, że i świadomość, i wola stosowania tego typu rozwiązań jest nadal znikoma. Dlatego czekamy na to rozporządzenie, dlatego że ono będzie obligatoryjne.
A co w pierwszej kolejności powinno się uregulować?
Nie do końca rozumiem pytanie.
Co jest najważniejsze? Mówi pan o tych 7 punktach, a który z nich jest najważniejszy, czy one po prostu wszystkie są?
Ja myślę, że to jest kwestia pewnej procedury, to znaczy to jest tak, wszystkie te punkty są ważne. Oczywiście powiedziałbym tak, są niektóre o charakterze takim dość ogólnym i na przykład krytycy tego podejścia opartego, tak zwanego pryncypalizmu, no bo to tutaj nie mamy pewnie czasu na to, żeby o tym szczegółowo rozmawiać, ale część osób być może nawet słusznie krytykuje to podejście właśnie takie oparte na zasadach, że powiedzmy ono no ma swoje wady niewątpliwie, jest wzorowane na etyce medycznej i no niestety dziedzina, jaką jest sztuczna inteligencja, pod wieloma względami różni się od medycyny, zarówno jeśli chodzi o swoje cele, status zawodowy, na przykład no, lekarza, to jest jednak zawód o dużej odpowiedzialności społecznej. W przypadku inżyniera AI jak na razie nikt nie mówi o czymś takim. Też, różna jest historia tych dziedzin. Więc abstrahując od tego, mamy coś takiego jak na przykład kwestie dobrostanu społecznego i środowiskowego. No i tutaj jest tak ogólnie sformułowane, że rzeczywiście można się zastanawiać, jak miałoby to być realizowane w praktyce. Natomiast są, tak jak powiadam, pewne podejścia typu na przykład Ethics by Design, to jest taka metodologia, czy właśnie podejście do operacjonalizacji tych zasad, która pokazuje krok po kroku, jak należy to projektowo zrobić. Bo cała rzecz polega na tym, żeby do projektów IT czy do projektów AI, oprócz takich kryteriów jak kryteria efektywności czy na przykład bezpieczeństwa, wprowadzić też właśnie kryteria związane z etyką. Więc ja myślę, że wszystkie są ważne. Ważne jest przede wszystkim co innego, żeby zapewnić, i to w CECie właśnie staramy się podkreślić, zapewnić nie tylko mechanizmy umożliwiające praktyczne wdrożenie tych zasad, tak? Bo to jest bardzo trudne do zrobienia. Natomiast ważne jest też stworzenie takich mechanizmów organizacyjnych w poszczególnych firmach czy instytucjach, które zobowiązywałyby zespoły, które mają się tym zajmować, do i inaczej nie tylko zobowiązywały, ale pozwalały rzeczywiście te zasady wdrażać. Bo bardzo łatwo wyobrazić sobie sytuację, w której jakiś zespół, na przykład etyczny, w bardzo dużej korporacji zostaje powołany i on nie ma żadnych możliwości praktycznych działania. Natomiast formalny wymóg został spełniony, prawda? Powołaliśmy zespół do spraw etyki.
Ale on nie działa.
Ale on nie działa. I zresztą proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że firma, korporacja odpowiedzialna właśnie za czat GPT w momencie, w którym dyskutuje się właśnie o charakterze komercjalizacji tego produktu, równolegle postanowiła zawiesić działanie zespołu do spraw etyki. To jest interesujący zbieg okoliczności.
Panie dyrektorze, już teraz pojawiają się wątpliwości na przykład dotyczące praw autorskich i tego, że na przykład sztuczna inteligencja potrafi stworzyć genialne grafiki, ale korzystając z dzieł prawdziwych artystów i na nich się wzorując, prawda? I tutaj też się pojawia ten problem, jak do tego podejść. Jakie są prawa autorskie?
Tak, no ja nie chciałbym na temat prawa autorskiego się zanadto wypowiadać, bo nie jestem specjalistą w tej materii, natomiast niewątpliwie jest ten problem, to jest problem całej tej sztucznej inteligencji generatywnej, czyli tworzącej właśnie własne treści, własny content, bazując oczywiście na wielkich zbiorach danych dostępnych do trenowania, prawda? I myślę, że każdy już się z tym zetknął w jakiś sposób, są zupełnie jakieś niezwykłe czasem przejawy tego, jedne wartościowe, drugie mniej. Natomiast rzeczywiście jest problem z tym zasobem, czy dziedzictwem, jak ktoś by powiedział, kulturowym, z którego AI korzysta. Oczywiście problem jest ktoś, kto zajmował się sztuką zawodowo, czy teorią sztuki, czy teorią literatury. Ja się zajmowałem akurat. Więc każdy, kto przeszedł taką lekcję, powiedziałbym, teorii literatury, wie o podejściu strukturalistycznym, tak, które generalnie myślało o tekście czy o dziele sztuki jako czymś, co jest efektem działania pewnej maszynerii tekstualnej, że się tak wyrażę. To jest dość bliskie temu, co dzisiaj się dzieje. To znaczy, to jest takie trochę myślenie pozbawione autora, kładące większy nacisk na pewne permutacje, że się tak wyrażę. Więc to nie pierwszyzna jest. Natomiast faktycznie każdy twórca nie rodzi się na bezludnej wyspie. Każdy twórca nasiąka tym, co zrobili poprzednicy. Są teorie sztuki bardzo silnie w takim myśleniu właśnie agonicznym osadzone, które pokazują właśnie, że wybitny twórca chce się wyrwać spod wpływu, powiedziałbym, silnych poprzedników, więc to nie jest żadna nowość. Natomiast w przypadku bezmyślnej sztucznej inteligencji, która po prostu jest faszerowana tym, co powiedzmy w tym dorobku naszym treściowym, szeroko pojętym, dotyczącym kultury, sztuki, jest tym faszerowana i próbuje wygenerować z tego nowe rzeczy, no problem polega na tym, że ona jest zupełnie nieświadoma, więc to nawet jeśli coś pięknego jej wyjdzie, to jest zupełny przypadek, bo ona nie wie, co robi. Tak. Jest nieświadoma tego, nie rozpoznaje wartości, nie rozpoznaje jakości, nie rozpoznaje znaczeń. Więc tu widzę bardzo duży problem. A od strony autorskiej również. To znaczy, no, to jest też podobny problem podmiotowości prawnej w ogóle sztucznej inteligencji. No w Australii chyba tylko tam przyznano takie prawo, żeby AI jakby była twórcą patentu. Tak?
Tak.
Wiadomo, że i tak sama go nie zgłosi, tylko ktoś to musi zrobić w jej imieniu, ale powiedzmy, tak, można przyznać sztucznej inteligencji patent. Natomiast w pozostałych jurysdykcjach czegoś takiego nie przyjęto.
Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Gościem Radia RMF24 był pan Maciej Chojnowski, dyrektor programowy i współtwórca Centrum Etyki i Technologii w Instytucie Humanites. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.